Prabhu, witajcie bracia i siostry. Jest mi bardzo miło zobaczyć was w tej niedzieli. A pozwólcie, że dzisiejsze nabożeństwo zaczniemy od spełnienia obietnicy sprzed już 2 tygodni, powtórzonej w ubiegłą niedzielę, że będziemy mogli zobaczyć mniej więcej taką prezentację tego, co nas czeka na Olszynce, gdzie się będziemy zgromadzać. Wybaczcie, jeżeli będą tam takie jakieś uchybienia, to się może zdarzyć. Po prostu zdejmujemy dach i zaglądamy najpierw na parter. Zobaczmy, jak to będzie wyglądać. To już jest w ogóle w fazie rysowania. Tu mamy hol wejściowy, tam ubikacje są, tu szatnia po prawej stronie. Po lewej stronie kurtkę zostawi, po lewej stronie Piotr stoi. I teraz wchodzimy do sali głównej. Jeszcze najpierw zaglądamy do pokoiku dla mamy z dzieckiem lub jakiegoś innego. Zobaczymy, ile mam będzie. I wchodzimy do sali głównej. Tak to mniej więcej. To oczywiście wszystko zaaranżujemy inaczej sobie, jak będziemy chcieli, ale to jest taka wizualizacja. Tak mniej więcej by wyglądał parter naszej kaplicy. Tak. Teraz już widzimy to z piętrem. Na piętrze jest taki balkon. Na tym balkonie będzie jakby kawiarenka. Pokoje dla szkółki niedzielnej będą. Również ubikacje. Tymi schodkami będziemy po nabożeństwie wychodzić sobie tutaj. Będzie możliwość sobie wypicia kawy tu na górze i tak dalej. Będzie tu gdzieś barek zlokalizowany. A gdy będzie większe nabożeństwo, będziemy więcej gości albo zbór się na tyle rozwinie, to wtedy też tutaj na tym całej skórze będzie można uczestniczyć w nabożeństwie, bo tutaj będzie otwarta przestrzeń i będzie bezpośredni kontakt tych, którzy są na górze, z tymi, którzy są na dole. Tak to mniej więcej by wyglądało. Zaczynamy nasze nabożeństwo. Chciałem, żebyście to zobaczyli, żebyście wiedzieli, jak się modlić. Więc zapraszam teraz grupę muzyczną, abyśmy zaczęli od pieśni. Miłość jest cierpliwa, miłość jest dobrotliwa. Hymn o miłości, 13 rozdział 1 listu do Koryntian. Stajemy tego poranku przed Twoim obliczem, świadomi tego, jak
bardzo potrzebujemy Twojego Ducha, Panie, aby nas napełnił tą miłością, o której śpiewaliśmy przed chwilą. Panie, Ty widzisz, jak krucha jest często nasza miłość, jak marne są nasze uczucia, jak łatwo się gdzieś gubią te pozytywne, jak szybko pojawiają się negatywne. Ale my chcemy, Panie, dzisiaj zawołać do Ciebie, dziękując Ci, że przez wiarę w Jezusa Chrystusa rozlewasz swoją miłość w naszych sercach. Dajesz nam nowe serca, serca wrażliwe, mięsiste. Zabierasz serce harde i twarde. Dziękujemy Ci za to, Panie. I dziękując Ci za to, co robisz, modlimy się, aby to urzeczywistniało się w naszym życiu. Abyś nas wspomógł, Panie. Abyś nas odświeżył dzisiaj. Abyś wypełnił nas, Panie, uczuciem głębokiej Twojej miłości. Miłości do Ciebie i miłości do siebie wzajemnie. Dziękujemy Ci za to, że Królestwo Twoje, Panie, już dzisiaj mieszka w naszych sercach i że ta atmosfera Królestwa Bożego może być tutaj obecna pośród nas. Pragniemy tego i otwieramy się na Ciebie, na Twoje działanie dzisiaj pośród nas. Nasze myśli i serca nakierowujemy na to, co masz dla swojego zboru dzisiaj. Amen.
Oh, nadzieję, że w Tobie że w Tobie mam życie, że przez Ciebie żyję, że mam życie, że i będę na wieku.
Jaki był Jezus? Jaki był Pan Jezus Chrystus? Bo ja chcę być do Niego podobna. I tu na pewno każdy z nas ma wiele zdań na to właśnie, kim Jezus jest, jaki był i jak chcemy się do Niego podobniać. A tak też w ostatnim okresie tak właśnie widzę, że Pan Jezus był po prostu bardzo wpatrzony w Ojca swego, który był w niebie. I robił to, co On mówił i chciał wypełniać Jego wolę. I kiedy On mówił o sobie, to mówi o tym, że nie powiedziałem nic sam od siebie. To Ojciec, który mnie posłał, polecił mi, co mam mówić i głosić. A wiem, że Jego przykazanie jest życiem wiecznym. Zatem, co ja mówię, mówię tak, jak mi polecił Ojciec. I ja chcę być podobna do Niego. Chcę znać te słowa, które mówi Ojciec. I chodzić tam, gdzie On mnie posyła, mówić to, co On mówi, odnajdywać Jego wolę. Właśnie chcę być tak, jak chcę być jak Jezus. Chcę być jak Jezus, który naśladował Ojca, który Go posłał i nic sam od siebie nie mówi. chcemy naśladować. Miał też taką chwilę, że kiedy rozradował się w Duchu Świętym, to zaczął wysławiać Ojca, który był w niebie. Wysławiam Cię, Ojcze, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi, roztropnymi tego świata, a objawiłeś je ludziom prostym. Także także my też wołajmy do Boga, aby też nas rozradował i dzisiaj w Duchu swoim świętym, abyśmy w Jego Duchu wysławiali Ojca, który jest w niebie, abyśmy Go wywyższali poprzez pieśni, które będziemy teraz też śpiewać, ale też właśnie w takim osobistym wołaniu naszego serca, że wywyższamy Cię, Panie, wysławiamy, że objawiłeś się nam. Dziękujemy Tobie za to. Thank you.
Pragnę Cię wyznać swoimi ustami, moim czynami, moją postawą chcę Cię wywyższyć. Moim oddaniem Tobie chcę Cię wywyższyć, Panie. Chcę, abyś był w moim życiu widoczny, był na pierwszym miejscu, Panie, był na moich ustach, był moim.
Teraz prosimy Ciebie, abyś błogosławił Twoje Słowo w naszych sercach. Prosimy, pomóż nam przyjąć Twoje Słowo, wsłuchać się w nie, odebrać to, co jest dla każdego z nas na dziś potrzebne. Znieś nas, Panie, na ten poziom, na którym Twoje Słowo jest zrozumiałe, jest możliwe do przyjęcia. Natchnij nas, zainspiruj, Duchu Święty, napełnij i uzdolnij do przyjęcia Twojego Słowa. Daj nam uszy do słuchania i serce wrażliwe na Twoje Słowo. Amen.
Amen.
Z pewnością przynajmniej raz w życiu słyszeliśmy, że życie jest najwyższą wartością. Wciąż wokół nas tego rodzaju hasła są głoszone i powtarzane, że życie jest wartością nadrzędną, najważniejszą. W szpitalu, na ulicy, w domu, w zakładzie karnym, nawet w sądzie ciągle ta kwestia jest podnoszona. Tak też ten świat dochodzi do tego, że chroniąc życie, popada czasem w rozmaite absurdy wręcz, bo nie zawsze da się zachować jedno życie, żeby też i drugie było zachowane. Bo czasem jest tak, że jedno życie zagraża drugiemu życiu. I to jest problem. Gdy ludzie mówią, że życie jest najwyższą wartością, to o jakim życiu myślą? O tym fizycznym, ziemskim życiu, nie? O tym, żebym żył. Obojętnie jaki jestem, najważniejsze, żebym żył. Najważniejsze, żebyś ty żył, najważniejsze, żeby ten katek żył, żeby ten kotek żeby żył, najważniejsze, żeby ta świnka żyła i żeby wszystko żyło, najważniejsze, żeby żyło. Chociaż wiadomo, że to fizyczne życie jest ulotne i któregoś dnia zostanie przerwane, no ale życie jest najwyższą wartością. Tego rodzaju myślenie nie zgadza się ze stanowiskiem Słowa Bożego, najkrócej mówiąc. Oczywiście można by było tutaj różne rzeczy wypowiadać, ale Słowo Boże nie mówi, że to fizyczne, ziemskie, doczesne życie jest najważniejsze. Ono nas przenosi w inne obszary i mówi nam, że prawdziwe życie, że życie, które trwa na zawsze, to jest życie w Synu Bożym. Kto nie ma Syna Bożego, nie ma życia. To znaczy, że jeśli ktoś sobie żyje fizycznie na tej ziemi, ale nie ma Syna Bożego, nie wierzy w Syna Bożego, to nie ma życia. To jeszcze się pokula trochę po tej ziemi, postęka na to, że go boli i tak dalej, któregoś dnia umrze. Nie ma życia. Ale kto żyje i wierzy we mnie, powiedział Pan Jezus, choćby i umarł, żyć będzie. Bo już nie umrze na wieki, bo dostał dar życia wiecznego. Życie wieczne jest przeznaczeniem każdego człowieka, bracia i siostry. Jest bardzo ważne, gdy głosimy innym Ewangelię, żebyśmy mieli to w świadomości, że każdy człowiek jest przeznaczony do życia wiecznego. Każdy. Każdy, kto się narodził na tej ziemi, narodził się z tym przeznaczeniem, żeby żył wiecznie, żeby żył z Chrystusem, żeby był zbawiony od śmierci. Bóg, dając życie każdego człowieka, każdą duszę, wpisuje do księgi żywota. Wszyscy, którzy są powołani do życia, są wpisani do księgi życia, do Bożej księgi życia. Ale jak wiemy, śmierć przyszła na człowieka z powodu grzechu. Grzech sprowadził na człowieka śmierć. Nie tak miało być na początku. Bóg nie po to stworzył Adama i Ewę, żeby oni umarli. Oni mieli żyć na zawsze, żyć wiecznie. Lecz Bóg mówił, jeżeli złamiesz moje słowo, jeżeli okażesz nieposłuszeństwo, to w dniu, w którym to zrobisz, umrzesz. Fizycznie Adam po tym, jak zgrzeszył, żył dalej, ale duchowo już umarł. Już nie miał w sobie żywota wiecznego. I ten grzech Adama sprowadził śmierć duchową na wszystkich. Bo pismo w liście do Rzymian 5:12 mówi, przeto jak przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć, tak i na wszystkich ludzi śmierć przyszła, bo wszyscy zgrzeszyli. To jest prawda Słowa Bożego, że wszyscy ludzie, naturalnie rodzący się, żyjący na tej ziemi, popadli w przekleństwo śmierci z powodu grzechu, z powodu grzechu Adama. Ale Bóg w swojej miłości posłał Syna, aby zbawić nas z grzechów i dać nam znowu dar życia wiecznego. Obdarować ludzi żyjących na tej ziemi, fizycznie żyjących, troszczących się o to życie, czyniących to życie doczesne jako wartość nadrzędna, tym wszystkim przyniósł dar życia prawdziwego. Aby Pismo Święte mówi, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Oto Bóg posłał Syna, swojej miłości dał Syna, abyśmy otrzymali szansę, możliwość powrotu do żywota wiecznego. Żeby jak grzech panował przez śmierć, tak i łaska panowała przez usprawiedliwienie ku żywotowi wiecznemu przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego, Rzymian 5:21. To po to się stało, żeby teraz przez wiarę w Jezusa Chrystusa człowiek mógł mieć życie wieczne. Czyli mówiąc innymi słowy, wiara w Syna Bożego Jezusa Chrystusa przywraca człowieka do życia. W sensie biblijnym życie jest tylko w Jezusie Chrystusie. Jeśli ktoś nie jest w Chrystusie, to chociaż jest młody, zdrowy, bryka jak źrebaczek, tak naprawdę nie ma życia. To jest tylko mgnienie, chwila. I tego życia nie będzie. I się skończy. Bo zapłatą za grzech jest śmierć, mówi Słowo Boże, lecz darem łaski Bożej jest żywot wieczny w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. to w Chrystusie Jezusie otrzymujemy ten przywilej, tę łaskę życia wiecznego, życia na zawsze, życia, które się nigdy nie kończy, czyli życia prawdziwego, a nie mgnienia, chwilowego, tymczasowego przebłysku. Dzisiaj będziemy przyjmować wspólnie razem dosyć wstrząsające poselstwo z Księgi Objawienia. Trzeci rozdział Księgi Objawienia, kolejny fragment, który mamy w tej naszej wędrówce przez Księgę Objawienia świętego Jana. Trzeci rozdział czytamy tak. A do anioła zboru w Sardes napisz. To mówi ten, który ma siedem duchów bożych i siedem gwiazd. Znam uczynki twoje. Masz imię, że żyjesz, a jesteś umarły. Bądź czujny i utwierdź, co jeszcze pozostało, a co bliskie jest śmierci. Nie stwierdziłem bowiem, że uczynki twoje są doskonałe przed moim Bogiem. Pamiętaj więc, czego się nauczyłeś i co usłyszałeś, i strzeż tego i upamiętaj się. Jeśli wtedy nie będziesz czujny, przyjdę jak złodziej, a nie dowiesz się, o której godzinie cię zaskoczę. Lecz masz w Sardes kilka osób, które nie skalały swoich szat, więc chodzić będą ze mną w szatach białych, dlatego że są godni. Zwycięzca zostanie przeobleczony w szaty białe i nie wymarzę imienia jego z księgi żywota i wyzna imię jego przed moim Ojcem i przed jego aniołami. Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów. A więc mamy w kolejności zbór w Sardes. Mówiliśmy już o zborze w Efezie, że to zbór, który porzucił pierwszą miłość do Pana. I on obrazuje takich chrześcijan, którzy kiedyś wcześniej płonęli miłością do Chrystusa i czynili wszystko z miłości do Chrystusa, a dzisiaj robią różne rzeczy dalej, ale nie ma tam już tej żarliwej, serdecznej miłości, tego zachwytu Panem. Mówiliśmy, że zbór Smyrna to zbór cierpiący prześladowanie, to zbór doświadczany. I on obrazuje takich wierzących, którym jest bardzo ciężko w codziennym życiu, którzy z powodu wiary znoszą różne szykany ze strony świata, którzy przeżywają różne uciski. Taka część Kościoła wciąż istnieje. Także i między nami są tacy, którym nie jest lekko wierzyć w Jezusa Chrystusa. I to, co Pan powiedział do zboru w Smyrnie, pocieszało nas. Mówiło, to jest droga chwały. To jest wspaniała droga. Idźmy tą drogą chwały, cierpienia. Nie bójmy się cierpienia z powodu wiary w Jezusa Chrystusa. Potem zajmowaliśmy się zborem w Pergamonie i mówiliśmy, że to zbór zeświecony. Świat się dostał, świecki sposób myślenia do tego zboru. Ludzie żyli tak, jak ich otoczenie. Zaczęli postępować według sposobów tego świata. Ten zbór obrazuje nam i współczesnych chrześcijan, którzy stali się w swojej naturze, w swoim sposobie myślenia świeccy. Myślą, działają, planują, dążą tak jak ten świat do swoich celów. A ostatnio mówiliśmy o zborze w Tiatyrze. To zbór zarażony fałszywą nauką, złą nauką. Kobieta tam pewno odgrywała rolę i uczyła tych wierzących i zwodziła tych wierzących do złego, do tego, co niemiłe w oczach Pana. I to jest obraz takich dzisiejszych chrześcijan, którzy nie tyle baczą na to, żeby się podobać Panu, co bardziej się skupiają na tym i głoszą i przyjmują to, co im pasuje, co bardziej zgodne z ich naturą, zgodne z ich sposobem myślenia. Asmur Sardes obrazuje nam Kościół obumierający duchowo. Kościół, który jest martwy duchowo. Co prawda mówi się o tobie, że żyjesz, ale ty jesteś umarły. Tak czytamy w przekładzie Biblii Warszawsko-Praskiej. Co prawda mówi się o tobie, że żyjesz. Inni patrzą, o, zbór Nowe Życie. On należy do zboru Nowe Życie. Sobie wpisali, w nazwę sobie wpisali Nowe Życie. Co prawda mówi się o tobie, że należysz do zboru Nowe Życie. Ale czy naprawdę żyjesz? Ale ty jesteś umarły, tak było powiedziane do zboru Sardes. Jak mogło dojść do takiego stanu rzeczy? Jak to możliwe? Bo przecież to zbór nie byłby zborem, gdyby tam kiedyś nie było życia. Pan by w ogóle nie zaliczył tej społeczności do swoich zborów, gdyby tam wcześniej nie było dobrego początku, gdyby nie było nowego życia. Wiemy, że wiara w Jezusa Chrystusa to jest żywe, dynamiczne posłuszeństwo Słowu Bożemu. Wiara w Jezusa Chrystusa to nie jest zbiór formułek wierzę w to, wierzę w tamto jeszcze, tylko to jest codzienne, aktywne posłuszeństwo Słowu Bożemu. Wiara się wyraża w poddaniu Bogu, w posłuszeństwie Bogu, w zaufaniu do Boga, w codziennym chodzeniu według Słowa Bożego. Ta wiara musi być stosowana w praktycznym życiu poprzez właściwe uczynki, przez uczynki wiary. Bo Słowo Boże mówi, bo jak ciało bez ducha jest martwe, tak i wiara bez uczynków jest martwa. Wiara domaga się tego świętego towarzystwa uczynków. Ona się w ten sposób tylko wyraża. W ten sposób można mówić o żywej wierze. Inaczej wiara staje się bezużytecznym stanem umysłu i nie ma zbawczego skutku w życiu człowieka. Inaczej jesteśmy wierzący, niepraktykujący. Jesteśmy tacy, wiecie, no bez, to w ogóle bez sensu. Świetle Słowa Bożego, ktoś, kto mówi, że wierzy, a nawet Słowa Bożego nie czyta, to nie jest żaden wierzący. Tak wiara jest napisane dalej w liście Jakuba 2,17. Jeżeli nie ma uczynków, martwa jest sama w sobie. Lecz powie ktoś, ty masz wiarę, a ja mam uczynki. Pokaż mi wiarę swoją bez uczynków, a ja ci pokażę wiarę z uczynków moich. Ty wierzysz, że Bóg jest jeden? Dobrze czynisz, demony również wierzą i drżą. A ty nie zawsze. Chcesz przez to poznać nędzne człowieku, że wiara bez uczynków jest martwa? Czyż Abraham, praojciec nasz, nie został usprawiedliwiony z uczynków, gdy ofiarował na ołtarzu Izaaka, syna swego? Widzisz, że wiara współdziałała z uczynkami jego i że przez uczynki stała się doskonała. Znam uczynki twoje, mówi Pan do zborów Sardes. Nie stwierdziłem, że twoje uczynki są doskonałe przed Bogiem moim, mówi Pan. Więc wierzący z Sardes przestali praktykować wiarę. Byli wierzący. Nie zmienili szyldu. Nie napisali wierzący, nie praktykujący. Napisali sobie dalej wierzący. Wierzący w Jezusa Chrystusa. Ale przestali praktykować wiarę. Przestali na co dzień pełnić uczynki wiary. Nie stwierdziłem bowiem, że uczynki twoje są doskonałe przed Bogiem moim. Czyli, że nie, Pan nie mówi, że nie ma uczynków w ogóle. Są uczynki, tylko że nie są doskonałe. A jakie uczynki są doskonałe? Przeczytaliśmy u Abrahama. Wiara współdziałała z uczynkami jego i że przez uczynki stała się doskonała. Że ten poziom żywej wiary, życia, prawdziwego życia osiągamy przez to, że nie tylko wierzymy ogólnie w Jezusa Chrystusa, ale czynimy tę wiarę. Nie tylko czynimy, ale i wierzymy w Jezusa Chrystusa, bo z kolei same uczynki bez wiary nie mają też żadnego znaczenia. Więc zbór w Sardes popadł w taki stan duchowej martwoty. Bardzo Dziwna to martwota. Nosisz imię głoszące, że żyjesz, ale ty jesteś martwy. W Nowym Przymierzu tak to słowo jest oddane. Nosisz imię głoszące, że żyjesz, ale ty jesteś martwy. Czyli w Sardes doszło do oddzielenia uczynków od wiary. Mówiąc inaczej, aktywność, działalność, postępowanie wierzących powoli przestało wynikać z wiary w Jezusa Chrystusa. Kiedyś, na początku, w Sardes, wierzący każdego dnia, jak się rano budzili, to wiara w Chrystusa określała, co będą mówić, gdzie pójdą i co będą robić. Gdy siadali do planów, to planowali z Chrystusem. To z powodu wiary w Chrystusa, bo chcieli chodzić we wierze, ponieważ chcieli naśladować Chrystusa, tak planowali swoje życie, żeby to ich życie, żeby te ich plany wyrażały wiarę w Jezusa Chrystusa. Były tym zewnętrznym objawem wiary w Jezusa Chrystusa. Po jakimś czasie dalej mieli tę samą etykietkę, ten sam szyld, głoszący, że żyją, ale już byli martwi, bo już się oddzieliło ich postępowanie od tego, w co wierzyli. Ich postępowanie stało się takie naturalistyczne, rozumowe, wynikające z ludzkiej mądrości, doświadczenia. Postępowali, czynili różne rzeczy dalej, porządnie, prawdopodobnie. Nie to, że się tam po prostu, tak jak w innym zborze, że się zanieczyścili, zaczęli robić złe rzeczy. Robili dalej wszystko jak trzeba, bez zarzutu, ale to już nie było chodzenie w wierze. Były to uczynki, ale nie były to uczynki wiary. Pytacie, o co chodzi? Cała masa ludzi wokół nas porządnie żyje. Czasem niektórzy lepiej żyją niż my. Ale czy to są ludzie wierzący? Czy oni mają życie wieczne? Nie mają, bo z powodu uczynków nikt samych uczynków nikt życia wiecznego nie dostaje. Potrzebna jest wiara. Ale sama wiara, co się może przytrafić niektórym z nas, że jest wiara. Jak sobie wierzysz Pana Jezusa, i tak wierzę. A co to oznacza dla ciebie? Jak to się wyraża na co dzień? A to, że warknąłem dzisiaj rano na żonę, że przejechałem na czerwonym świetle, źle życzyłem temu kierowcy, co mi zajechał, że przejechałem tramwajem, bo się rozejrzałem, że nie ma kanarów i przyjechałem sobie dwa przystanki bez płacenia i tak dalej. To gdzie jest ta wiara w takim razie? Co to jest za... A wierzę w Pana Jezusa, Pan Jezus, to jest wspaniałość. Gdzie jest ta wiara? Wiara w Pana Jezusa wyraża się uczynkami wiary. To jest taka postawa, że wszystkim, co robię, chcę wywyższyć Pana Jezusa. Normą uczynków żywej wiary jest sam Chrystus, Jezus. Jego życie, Jego postępowanie. Wiemy, że Pan Jezus praktycznie zawsze starał się wykonać wolę Ojca i odejść do domu. Odejść do Ojca. Przyszedłem od Ojca i znowu do Ojca idę. Nie zatrzymuję się tutaj. Nie mam tutaj w ogóle żadnych planów wielowiekowych, powiedział Pan. Ja przyszedłem do Ojca wykonać Jego wolę, dać świadectwo prawdzie, złożyć ofiarę za grzech świata i odchodzę do Ojca. To jest norma dla tych, którzy wierzą w Jezusa Chrystusa, którzy Go naśladują. To jest świadectwo wiary w życiu chrześcijanina, że on właśnie tak żyje i tak myśli jak Chrystus. Niczego tu trwałego nie ma. Nie przywiązuje się do tej ziemi. Nie wkopuje się w grunt. Nie betonuje się tak, żeby jak najdłużej tutaj tak to zrobić, żeby burze przeszły, trzecia światowa, żeby przeszła, a ja przetrwam bunkier przeciwatomowy, zrobię i sobie tutaj zostanę na zawsze. Nie, chrześcijan mówi, ja jestem jak motyle. Przyleciałem, machnąłem skrzydełkami i odlatuję. I tutaj mnie już niedługo nie będzie. Któregoś dnia dowiecie się, że już MB odszedł, już go nie ma. Może wcześniej ktoś przede mną, może zaraz po mnie ktoś. Gabriel na trąbce nam zagra na koniec i nie ma nas. I nie ma nas. I to jest prawidłowe i to jest normalne. I chodzi o to, żebyśmy żyli każdego dnia tymi uczynkami wiary, żebyśmy chodzili jak Chrystus, który wiedział dokładnie, że ma tylko 33 tu na tej ziemi. To nie było dla Niego żadnym problemem. Więc wykonać wolę Ojca i odejść do domu, to znaczy nie wiązać się z tym światem, nie lokować tutaj swojej przyszłości, nie miłować świata ani rzeczy, które są na świecie, nie oddawać temu serca, nie lgnąć do tego sercem, nie dawać się wciągać w sprawy tego świata. Świat nam proponuje różne sposoby zaangażowania się, różne rzeczy, jakie to fajne rzeczy można robić na tym świecie. Nie, Słowo Boże nas uczy na przykładzie Chrystusa, że mamy miłować Boga z całego serca, ze wszystkich myśli, z całej siły, bliźniego swego jak siebie samego. Myśmy to na początku śpiewali, jaka jest ta miłość Boża. Słowo Boże nas uczy, że mamy trwać w posłuszeństwie Słowu Bożemu i głosić Ewangelię. Że wszystko, cokolwiek czynimy, mamy czynić w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Wszystko. Na co dzień. I u Boga znajdują upodobanie wyłącznie uczynki motywowane wiarą Jezusa Chrystusa. Inne uczynki nie mają znaczenia. Tylko to, co wynika z wiary w Jezusa Chrystusa, ma znaczenie. Albowiem cokolwiek nie jest z wiary, grzechem jest, wręcz jest powiedziane w liście do Rzymian, w 14 rozdziale. Cokolwiek nie jest z wiary, grzechem jest. W Biblii Gdańskiej tak to jest oddane. Więc zbór w Sardes to zbór, w którym pojawił się problem duchowej martwoty. Znaczy nastąpiło oddzielenie teoretycznej wiary w Jezusa Chrystusa od praktycznego życia. Mieli imię, że żyją, ale byli już umarli. A dzisiaj, a współcześni chrześcijanie, czy podobnego problemu nie obserwujemy w kręgach dzisiejszych chrześcijan? Dzisiaj chrześcijanie są ludźmi bardzo aktywnymi i ambitnymi. W tym gronie jest wielu takich, którzy starają się osiągać jak najwięcej. Robią karierę artystyczną, karierę zawodową. Dwoją się i troją, próbując zmieniać świat. Dzisiejsi chrześcijanie przodują w różnych takich dziedzinach, mają sukces w biznesie, szybko się dorabiają. Tak, i niektórzy się chwalą, wczoraj byłem na spotkaniu duchownych, jeden z tych duchownych mówi, że jest okazja siebie spotkać z takim biznesmenem chrześcijańskim, prawdopodobnie najbogatszym chrześcijanin w Polsce. I aż nie mieli niektórzy bracia. Jaka okazja, ludzie. Wielu dzisiejszych chrześcijan jest bardzo aktywnych, ale ich aktywność już nie jest motywowana wiarą Jezusa Chrystusa, naśladowaniem Jezusa Chrystusa. Jest motywowana tymi racjami, którym się kieruje ten świat. Dalej mają imię, że żyją, ale są już umarli, bo wiara bez uczynków jest martwa. Co z tego, że się ktoś nie wypisał z wiary w Jezusa Chrystusa? Nie powiedział, wierzyłem w Jezusa Chrystusa do paru miesięcy temu, ale teraz już się wypisuje się. Już nie chcę wierzyć w Jezusa. Nie tak to powie. Dalej ma imię. Niektórzy wciąż są katolikami, bo nie złożyli tam tej takiej deklaracji i dalej są katolikami. Prawdopodobnie Marian Biernacki też jest dalej katolikiem. W parafii w Sawinie na Lubelszczyźnie. Bo się nie wypisał. Ale co to za katolik? Masz imię, że żyjesz, a jesteś umarły, mówi Pan do zboru w Sardes i mówi to do dzisiaj do chrześcijan współczesnych, że może coś takiego się stać, że to już jest tylko jakaś fasadowość, że to już jest tylko sama nazwa, a za tą nazwą nie stoi rzeczywistość, żadna rzeczywistość. Chciałbym dzisiaj, przywołując ten obraz, bo chciałbym podkreślić, że mówi to Pan Kościoła. Mówi to ten, który się przechadza pośród siedmiu świeczników, ten, który ma wgląd w rzeczywisty stan duchowy zborów, to mówi Pan. To nie ja wymyślam, żeby wam popsuć humor dzisiaj rano, ale to Pan mówi do Kościoła, że w Kościele ten problem był, jest i będzie aż do końca. Że niektórzy po tym okresie, kiedy wspaniale żyli, kiedy na co dzień kierowali się wiarą, kiedy postępowali we wierze, we wszystkim, po jakimś czasie stają się takim duchowym zombie. No niby wygląda, że żywy, ale to żadne życie. To nie ma żadnego tam już życia. To po prostu postępowanie machinalne według tego świata. Więc przywołując to poselstwo dzisiaj, ten obraz zborów Sardes, chciałbym także powiedzieć, że dla osób, które popadły w taki stan, jest nadzieja, ponieważ jeszcze czas łaski trwa i Pan Kościoła przychodzi do nas, żeby ożywić na nowo, żeby przywrócić nas do życia, żebyśmy znowu mogli naprawdę żyć we wierze, żebyśmy mieli żywą wiarę w Jezusa Chrystusa. Jest taki piękny obraz, chętnie wykorzystywany przez różnych, 37 rozdział Księgi Ezechiela. Kiedy to, jak relacjonuje Ezechiel w natchnieniu ducha, spoczęła na mnie ręka Pana i wyprowadził mnie w swoim duchu i postawił mnie w środku doliny, która była pełna kości. I kazał mi przejść dookoła nich, a oto było ich bardzo dużo w tej dolinie i były zupełnie wyschłe. Dolina suchych kości, ten obraz znany. I rzekł do mnie: Synu Człowieczy, czy ożyją te kości? I odpowiedziałem: Wszechmocny Panie, Ty wiesz. No bo co można powiedzieć, jak widzisz taką dolinę pełną suchych kości? Jakie są szanse dla tych, którzy kiedyś tętnili życiem, którzy się kierowali wiarą na co dzień, a dzisiaj się kierują tylko rozumem, tylko wygodą, tylko swoją racją, tylko kieszenią, rachunkiem ekonomicznym i tak dalej. Co można powiedzieć? Czy można takiego jeszcze jakoś przywrócić do życia? Czy można znowu go sprowadzić na tory wiary, żeby chodził drogą wiary? Czy można? Ale Pan powiedział: prorokuj nad tymi kośćmi i powiedz do nich: kości wyschłe, słuchajcie słowa Pana. Tak mówi Wszechmocny Pan do tych kości. Oto ja wprowadzę do was ożywcze tchnienie i ożyjecie. I dam wam ścięgna i sprawię, że obrośniecie ciałem i powlokę was skórą i dam wam moje ożywcze tchnienie i ożyjecie i poznacie, że ja jestem Pan. Coś niezwykłego się dzieje, gdy Słowo Boże jest głoszone. Dlatego trzeba głosić Słowo Boże. Wszędzie trzeba głosić Słowo Boże, słuchajcie. Prorokować nad każdym, który ledwo co zipi już albo już dawno leży jak w sensie duchowym. Trzeba Słowo Boże mu głosić, trzeba prorokować, trzeba przynosić Słowo Boże, bo to jest szansa, bo w Słowie Bożym jest taka moc, która może ożywić, odrodzić coś, co jest już obumarłe. Tak tutaj właśnie było. Ezechiel nie był jakimś charyzmatycznym mówcą, który marynarką machnął nad tymi kośćmi i one się poruszyły. Nie. On był takim prorokiem, któremu można było powiedzieć, no wiele rzeczy nie wychodziło. Miał mówić do ludzi o opornych sercach, oni go mieli nie słuchać, miał się z tym zmagać i nie miał lekkiego życia. Ale to nie słowa Ezechiela miały ożywić tę dolinę suchych kości, tylko słowo Pana. I Bóg to zrobił. I zrobił to w ten sposób, że Ezechiel zaczął mówić do czegoś, co w ogóle wyglądało beznadziejnie. Prorokowałem więc, jak mi kazano. A gdy prorokowałem, rozległ się głos, a oto powstał szum. I zbliżyły się kości, jedna kość do drugiej. I spojrzałem, a oto pojawiły się na nich ścięgna. I porosło ciało, i skóra powlokła, i powierzchu. Ale ożywczego tchnienia w nich nie było. Jeszcze nie było, jakby można powiedzieć. Już się coś zmieniło, ale to jeszcze nie to. I rzekł do mnie: prorokuj do ożywczego tchnienia, Synu Człowieczy, i powiedz ożywczemu tchnieniu: tak mówi Wszechmocny Pan, przyjdź ożywcze tchnienie z czterech stron i tchnij na tych zabitych, a ożyją. i prorokował. Do tchnienia jakiegoś ożywczego miał prorokować. Tu widział te kości, no to jeszcze było gdzie oczy skierować, ale jak zobaczyć tchnienie. Ale on miał prorokować do ożywczego tchnienia i to zrobił. Wtem wstąpiło w nich ożywcze tchnienie i ożywi i stanęli na nogach. Rzesza bardzo wielka. I rzekł do mnie, Synu Człowieczy, te kości to cały dom izraelski. Oto mówią oni, uschły nasze kości, rozwiała się nasza nadzieja, zginęliśmy. Prorokuj więc i powiedz im, tak mówi Wszechmocny Pan, oto ja otworzę wasze groby i wyprowadzę was z waszych grobów, ludu mój, i wprowadzę was do ziemi izraelskiej. Poznacie, że ja jestem Pan, gdy otworzę wasze groby i wyprowadzę was z waszych grobów, ludu mój, i tchnę w was moje ożywcze tchnienie i ożyjecie. I osadzę was w waszej ziemi. Poznacie, że ja Pan to powiedziałem i wykonam, mówi Pan. Tak się stało w życiu Izraela. Tak się dzieje z Izraelem, tak jak powiedział Pan. A to jest dla nas pociecha, to jest dla nas wskazówka Słowa Bożego, że tak i z nami może się stać i się stanie. Bo Jezus Chrystus wczoraj, dzisiaj ten sam i na wieki, bo On też ma tę samą moc dzisiaj. Bo to Słowo obrazuje nam, jaki Bóg jest, jak działa, jak się lituje nad tymi, którzy popadli w duchową martwotę. Którzy zeszli z Bożej drogi życia. Którzy przestali być posłuszni Panu, przestali chodzić we wierze. Więc jest nadzieja. Jeśli kto kogoś dzisiaj to Słowo dotyka, że masz imię, że żyjesz, a jesteś umarły, jeśli jakoś tak to Słowo nas zaniepokaja wewnętrznie, że rzeczywiście jest coś w tym, jakoś się to do mnie odnosi, to chciałem Ci dzisiaj też przez Słowo Boże, przez to, cośmy odczytali, dodać otuchy, że jeszcze nie przepadła Twoja nadzieja, że możesz ożyć, że Pan to sprawi, jeśli się do Niego zwrócisz, jeśli zaczniesz słuchać Słowa Bożego, jeśli zaczniesz być posłuszny Słowu Bożemu. Nie wiem, czy w dzieciństwie zdarzyło Wam się bawić w udawanie umarłego. Ja się wiele razy bawiłem. I ze mną się też tak bawiono. I ja potem ze swoimi dziećmi się tak bawiłem, że gdzieś tak nagle udawałem umarłego i te dzieci mnie tam próbowały ożywić. Stargając za to, za tamto, za tego. Wreszcie zaczynając płakać. Bawiliście się w coś takiego? Można się tak bawić, że się udaje nieżywego. Ale powiedzcie, umarły udający żywego? Jak to możliwe? Umarły nie może niczego udawać, bo po prostu jest umarły. No chyba, że inni coś z umarłym mogą zrobić. Na przykład dziadka nieżywego wystawić w oknie, jak listonosz niesie emeryturę. Groteskowy obrazek może być zabawny, ale słuchajcie, sprawa jest poważna. Sprawa jest bardzo poważna. Pan powiedział kiedyś do faryzeuszy, biada wam, że jesteście jak groby nieoznaczone, a ludzie, którzy chodzą po nich, nie wiedzą o tym. O czym mówił Jezus? Że faryzeusze robią wrażenie, że żyją z Bogiem, że postępują zgodnie ze Słowem Bożym, że wszystko jest ok, a tak naprawdę są martwi, że są w grobie, ale nie jest on oznaczony. Faryzeusz nie chodzi po ulicy, nie chodził po ulicy i nie mówił, uważajcie na mnie, bo ja jestem martwy duchowo. I dzisiejszy chrześcijanin, jeden i drugi, też nam tego nie powie. Nie powie, uważaj na mnie, bo się przy mnie możesz zarazić śmiercią. Bo możesz się przy mnie zanieczyścić. Raczej ubierze się ładnie, wypachni, przyjdzie na nabożeństwo, wzniesie ręce, zaśpiewa. Myślisz sobie, ład, żywy, żyje. A jest umarły. W wyniku fasadowości faryzeuszy ludzie mieli do czynienia ze zmarłymi i nie zdawali sobie z tego sprawy, że to ich zanieczyszczało. A jak jest dzisiaj? Dzisiaj jest podobnie. Dzisiaj też niektórzy zanieczyszczają innych przez to, że są duchowo martwi. W Izraelu było tak, że jak ktoś miał kontakt ze zmarłym, trzeba się było oczyścić. 4 Mojżeszowa 19, 11. Kto dotknie jakiegokolwiek zmarłego człowieka, będzie nieczysty przez 7 dni. Powinno oczyścić się wodą oczyszczenia 3 i 7 dnia i wtedy będzie czysta. Jeśli się nie oczyści 3 i 7 dnia, nie będzie czysty. Jeśli sobie wymyśli, że 4 się dnia oczyści, to nie będzie czysty. Każdy, kto dotknie umarłego, to jest człowieka, który umarł, a nie oczyści się, ten scala przybytek Pana. To jest jej obraz, że w tym sensie duchowym przez kontakt z martwym duchowo zanieczyszczamy się duchowo. Że potrzebujemy być czujni, być uważni, z kim mamy do czynienia. Trzeba nam uważać, żeby się nie zanieczyścić przez zażyłość z ludźmi martwymi duchowo. Bo jeszcze całe szczęście, jeśli to jest tak widoczne, że wiesz, że masz do czynienia z martwym duchowo. Ale jeśli masz do czynienia z obłudnikiem, z człowiekiem, który odgrywa rolę żywego, to już jest niebezpieczeństwo. A my nie mamy się zanieczyszczać, bo Bóg nie powołał nas do nieczystości, ale do uświęcenia, Słowo Boże mówi. I powinniśmy zważać na takie rzeczy. I nie ma żadnej przesady w ostrożności przed zanieczyszczeniem się ze strony ludzi martwych duchowo. Nie można powiedzieć, że nie przesadzajmy. Pan Jezus chodził wszędzie, gdzie ten. Pan Jezus chodził, on widział. Widział, co jest w człowieku. I on nie wchodził w duchowy kontakt z tym czy z tamtym faryzeuszem, tylko od razu widział, siedzi faryzeusz, tak patrzy dziwnie, a Jezus wiedział, co on myśli. Mówi: Szymonie, zaprosiłeś mnie tutaj, co ty sobie teraz... Natanael sobie siedzi pod drzewkiem, Pan Jezus przychodzi i mówi: oto prawdziwy Izraelita. A skąd mnie? Jezus to wiedział, a my nie zawsze wiemy. Potrzeba nam rozeznania duchów. I jeśli pobędziesz z kimś, kto jest martwy duchowo, to nie pozostanie bez skutku. To się tam nie czyścisz duchowo. I trzeba modlić się o to, żeby Pan nas prowadził i chronił. Nie ma przesady w tym, bo Słowo Boże mówi w Judy 1,22: dla jednych, którzy mają wątpliwości, miejcie litość, wyrywając ich z ognia, ratujcie ich. Dla drugich, miejcie litość połączoną z obawą, mając od razu nawet do szaty skalanej przez ciało. Jest wezwanie do pewnej ostrożności w kontaktach z ludźmi. Bracia i siostry, Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych. Tak Słowo Boże nas uczy. Bóg jest Bogiem żywych. Ktoś, kto jest umarły duchowo, nie ma Boga. W każdym razie Bóg jedyny i prawdziwy nie jest jego Bogiem. Ma tam jakiegoś swojego Boga, Bożka. Ale Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz Bogiem żywych. Zbór w Sardes znalazł się na krawędzi. Na krawędzi. Jeszcze coś tam pozostało. Dlatego Pan wezwał ten zbór. Ocknij się, obudź się, bądź czujny, utwierdź, co jeszcze pozostało, a co jest bliskie już śmierci. Tak mówił do tego zboru, a ten zbór obrazuje stan duchowy wielu członków współczesnego Kościoła. Jest tylko jeden sposób, aby żyć, aby mieć prawdziwe życie. Albowiem dla mnie życiem jest Chrystus, mówi Słowo Boże. Dla mnie życiem jest Chrystus. Chrystus jest życiem mym. Śpiewaliśmy dzisiaj tę pieśń. Tak. To jest nasza szansa. To jest nasze życie. Możesz mieć na swoim koncie wiele tak zwanych dobrych uczynków. Dopóki jednak nie wynikają one z wiary Jezusa Chrystusa, są bezużyteczne i się nie liczą. Może je wykonać każdy naturalny człowiek. Wielu ateistów robi bardzo dużo dobrych uczynków, ale nie są to uczynki zbawcze. Świadectwem życia prawdziwego chrześcijanina, świadectwem życia zboru Bożego są uczynki wiary, wynikające z wiary. Połączenie wiary i uczynków. to jest objaw prawdziwego życia. Życia, które się nigdy nie skończy. Obietnica życia jest nierozerwalnie związana z żywą wiarą. Wiarą połączoną z uczynkami. Więc dzisiejsze poselstwo brzmi: życiem jest Chrystus. Niech ono wywyższy naszego Pana dzisiaj w naszych sercach. Życie, to doczesne życie, to ulotne życie nie jest najwyższą wartością. Biblia wielokrotnie daje świadectwo, że takie doczesne życie nie jest żadną najwyższą wartością. Najwyższą wartością jest Chrystus. On jest drogą, prawdą i życiem. Jeśli chcesz żyć wiecznie, jeśli chcesz chronić życie, jeśli chcesz być za życiem, jeśli chcesz być po stronie życia, jak to różne te hasła głoszą, to po prostu chwytaj się Chrystusa. To choćby wierzy w Chrystusa, to praktykuj wiarę w Chrystusa. Wtedy będziesz miał imię, że żyjesz i będziesz żył. Zawsze będziesz żył. Nigdy nie przestaniesz żyć. Powstańmy do modlitwy.
Amen.